każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Łączymy się dzisiaj z radnymi Sejmiku Województwa Lubuskiego. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I czekamy na połączenie z panem Kazimierzem Łatwińskim z Prawa i Sprawiedliwości, to za chwilę. To może zaczniemy rozmowę, ale zaczniemy od tego, co w kraju, bo wczoraj została, ja poprosiłbym o krótki komentarz i ocenę, wczoraj została zaprezentowana tarcza antyinflacyjna. Jak pan ocenia te rozwiązania, bo rząd chce, jak tłumaczył premier, zbić trochę ceny paliw, ceny energii, ceny żywności. Czy to się uda?
To są duże wątpliwości ekonomistów, bo proszę Państwa, powiedzmy sobie tak. Najpierw rząd nałożył podatki, bo to dotyczy i energii, dotyczy benzyny, wszystkiego właściwie. A teraz daje ulgi. No, są duże wątpliwości, czy to o to chodzi. Przy dużej inflacji każde pieniądze, które pojawiają się dodatkowe, jakby nieplanowane wcześniej na rynku, no, powodują utrzymanie tej inflacji i pomagają rodzinom, szczególnie tym najbiedniejszym, okej, ale generalnie dla gospodarki no, inflacja jest fatalną rzeczą.
Mhm. Hiszpania i Francja wprowadziły takie dodatki wyrównawcze dla tych gospodarstw domowych, które zarabiają najmniej, jeśli chodzi o ceny chociażby energii. To samo tutaj się proponuje w dodatku wyrównawczym, ale to, co pan wspomniał o podwyżce podatku, to z kolei mamy tutaj lekką obniżkę VAT-u na gaz ziemny czy VAT-u na energię elektryczną, czy zniesienie akcyzy nawet na energię elektryczną dodatkowo. No i obniżkę cen paliw, jeśli chodzi o to, co może zrobić państwo. No, to pytanie, czy to jest to, co państwo może w tej chwili zrobić?
Znaczy, państwo jest w trudnej bardzo sytuacji, bo przy takiej inflacji, która ma jeszcze tendencję wzrostową, jest to sytuacja trudna, ale panie redaktorze, to, że my, indywidualni odbiorcy, szczególnie ci mniej uposażeni, dostaną te dodatki, to jest jedna rzecz, ale proszę zwrócić uwagę, że dla całej sfery produkcyjnej energia elektryczna i gaz bardzo podrożały. W szpitalu gorzowskim oferta, która jest w tej chwili na gaz, jest 3 razy większa, proszę Państwa, z 3 milionów do blisko 10. Te pieniądze będą musiały być pokryte. To samo dotyczy, w trochę mniejszym wymiarze, dotyczy energii elektrycznej. Więc patrzmy nie tylko na swój portfel, bo my później z tym portfelem idziemy do sklepów, korzystamy z wielu usług i tam takich rekompensat nie będzie w naturalny sposób, bo no, nie może ich być.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Cały czas czekamy na połączenie z Kazimierzem Łatwińskim z Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiamy dzisiaj z radnymi Sejmiku Województwa Lubuskiego. Zmienimy temat, bo czasu mamy niewiele, a chciałem zapytać o budżet województwa lubuskiego, bo poznaliśmy projekt budżetu, właściwie przede wszystkim wy jako radni. Teraz tak w skrócie szybko powiem, że dochody budżetu to 676 i prawie pół miliona złotych. Wydatki dużo większe, bo 773 miliony, prawie 4. Mamy połączenie z Kazimierzem Łatwińskim z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może za chwilę o budżecie, jeszcze ad vocem, bo pytałem pana Mirosława Marcinkiewicza o tarczę antyinflacyjną wczoraj zaprezentowaną przez premiera. Jak pan ocenia te propozycje rządu?
No, myślę, że bardzo dobrze, że są takie propozycje. Nie wszystkie rządy chciały wychodzić naprzeciw społeczeństwu, żeby odciążyć mieszkańców na kraju od tych ciężarów, które niesie inflacja. I takie konkretne rozwiązania są zaproponowane. Oczywiście to wszystko jest w tych ramach i narzędzi, którymi dysponuje rząd, tak? Czy w ogóle rządy na świecie. No i polski rząd stara się obniżyć te koszty społeczne inflacji, która ma czynniki zewnętrzne. Więc Więc to oceniam bardzo pozytywnie, bo to nie jest tak, że zawsze i każdy rząd to takie rozwiązania przyjmował i przyjmuje. Ale obecny rząd Polski, Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy ma taką wrażliwość społeczną, to oczywiście też niesie pewne ciężary po stronie rządu, więc tym bardziej należy to docenić, ale to będzie z korzyścią dla całego państwa, tak? Jeśli będą złagodzone te skutki tej światowej inflacji w naszym kraju.
I tutaj w kwestii tarczy antyinflacyjnej stawiamy kropkę. Przechodzimy do budżetu województwa lubuskiego, ważnego dla wszystkich Lubuszan. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, ten budżet, projekt budżetu na rok 2022 zakłada dochody województwa w wysokości 676 i prawie pół miliona złotych. Wydatki dużo większe, 770, prawie 4 miliony złotych. Deficyt 97,5 miliona złotych. Jest to budżet proinwestycyjny, choć przyszły rok zapowiada się chudo, jeśli chodzi o fundusze europejskie. Tak oceniła dla Polskiej Agencji Prasowej marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak zestawienie budżetowe na rok przyszły. Jak oceniają to z punktu widzenia sejmiku radni województwa? Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Tak, na pewno budżet taki proinwestycyjny i budżet dynamiczny, bo tak jak mówię, my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, gdyż przy tak dużej inflacji planowanie jest bardzo, ale to bardzo utrudnione. Również jako sejmik zaciągamy z pory kredyt 65 milionów, plus na szczęście są wolne środki, 32 miliony z roku bieżącego. To daje blisko 100 milionów, czyli o tyle jest większy budżet. I tu wielkie uderzenie, te pozytywne takie w postaci środków, przede wszystkim na drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymuje w praktyce to o 100 milionów więcej, 212 milionów na realizację zadań drogowych, a wszyscy wiemy, jak te zadania są bardzo, ale to bardzo potrzebne, bo wszyscy na te drogi narzekamy. Zabezpieczamy w pełni działalność wszystkich instytucji wojewódzkich, choć tak jak mówię, tu jesteśmy z dużą ostrożnością do tego podchodzimy, bo zobaczymy, co rok przyniesie. Mówiłem o budżecie dynamicznym, bo być może w ciągu roku jeszcze więcej zmian w tym budżecie trzeba będzie robić, tak żeby zapewnić utrzymanie dla tychże właśnie wszystkich instytucji. Także tu ocena nasza jest pozytywna. Starajmy się ten budżet wykonać, bo jeżeli go wykonamy, to fajne rzeczy będą się działy. Jeszcze raz podkreślam, szczególnie drogi, ale nie tylko, wszystkie inne dziedziny od ochrony zdrowia, szkolnictwa, ścieżki rowerowe. Tu nie mamy pewnie czasu, żeby szczegółowo przecież to
oznaczyć. No szczegółowo niestety nie, ale możemy zarysować wszystkim mieszkańcom, którzy wcale nie muszą się wczytywać w budżet, na czym on polega i na co warto zwrócić uwagę. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
No tutaj zwraca uwagę wzrost dochodów budżetu, w tym wzrost dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych.
Spadek kolego.
Nie, ja mogę powiedzieć, na której stronie budżetu jest to zapisane. Mamy wzrost przychodów zaplanowany, no bo z czego się bierze wzrost dochodów w stosunku do dochodu ubiegłorocznego. Przecież budżet na rok 2022 jest znacząco wyższy niż ten na rok obecny.
Więc ale przepraszam Ciebie,
nie przerywamy sobie, za chwilę będzie ad vocem.
Znacząco wyższy niż plan budżetu na 31 stycznia 2021 roku. Bo wydaje mi się, że jakby jest taki sposób przygotowywania budżetu przez nasze województwo, że dosyć asekuracyjnie planuje dochody. To jest też wtedy w taki sposób medialnie opakowane, jak to samorządy są gnębione przez rząd. Potem się okazuje, że te dochody, w tym dochody podatkowe w trakcie roku są korygowane w górę, i są znacznie wyższe niż ten plan pierwotny. I więc tutaj w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2021 roku ten budżet na 2022 rok jest znacząco wyższy. I to pokazuje, że zarówno z tego powodu, że w Polsce następuje wzrost płac, że PKB rośnie, jest prognoza około 5% rocznie, urośnie produkt krajowy brutto Polski w 2022 roku i to spowoduje wyższe wpływy, a nie niższe, co sugeruje w sposób nieprawdziwy zarząd województwa, czy w ogóle formacja pana Mirosława Martinkiewicza. Więc obraz to mnie cieszy, tak? Że te wpływy powiedzmy na, bo mówimy o planie budżetu, o projekcie budżetu, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 roku i mówię w tym kontekście. Jeżeli
rozumiem. To
1 stycznia 2022 do 1 stycznia 2021 mamy istotny wzrost wpływów podatkowych zaplanowany.
Mirosław Marcinkiewicz ad vocem.
Zadaję kłam temu, że samorządy mają rzekomo być oszukiwane przez rząd, dlatego że rząd prowadzi progospodarczą politykę prorozwojową i to zwiększa przychody w dużej mierze samorządom.
Natomiast jedno zdanie, Mirosław Marcinkiewicz, i za chwilę... Proszę?
Warto powiedzieć, czego nie ma w tym budżecie. Tak?
Za chwilę będzie po jednym zdaniu, czego nie ma. Okej, dobra. Mirosław Marcinkiewicz, jedno zdanie i Kazimierz Otwiński.
I szanowni państwo, ja pomijam te przytyki polityczne, bo to nie o to chodzi. Rozmawiamy o budżecie, o cyfrach. Dochody z PIT-u przewidywane na koniec roku, a jej dochody z PIT-u planowane na przyszły rok, planowane są niestety niższe niż dochody w roku bieżącym. Dochody z PIT-u, który jest istotniejszy, są o
160 milionów.
Mniejsze. No i niech tutaj pan Łapiński nie mówi, że to zarząd PO cokolwiek robi, bo to się wylicza na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów. Tak się tworzy budżet, a nie jak się chce. Więc trzymajmy się faktów, a zostawmy politykę, bo
dobrze.
To jest polityka, to, jest to są określone kwoty i decyzje, na co te kwoty wydajemy.
No, mówił Mirosław Marcinkiewicz.
PIT-u niższe. No, powiedzmy sobie
panowie,
to wyraźnie.
Mamy dosłownie jeszcze 3 minuty, ale rozmawiamy przez telefon i co utrudnia komunikację. Bardzo przepraszam słuchaczy, ale to są wymogi covidowe. Kazimierz Łatwiński, czego nie ma w budżecie? W jednym zdaniu.
Jeśli chodzi o inwestycje, tak? No, była fatalna decyzja zarządu województwa o rezygnacji z aplikacji kilkuset milionów złotych na inwestycje kolejowe w naszym województwie w ramach programu Kolej Plus. Województwo nawet nie szczególnie o tym informując, bo po prostu podjęło decyzję i ukazał się artykuł w jednej z gazet. Województwo zrezygnowało z 85% dotacji dla modernizacji linii kolejowych, nawet takiej, która łączy nas z Europą, czyli z Czerwieńska przez Krosno-Odrzańskie do Gubina, czy linii przez Sulęcin, czy linii do Szprotawy. No, przynajmniej można było opracować studia prognostyczno-planistyczne. Okazuje się, że te inwestycje, które zostały zaakceptowane, ich koszty są mniejsze niż się wydawało, więc tu jest wielka strata i tego już się nie odrobi, chyba że w następnej edycji tego programu, bo terminy już minęły. Już po prostu teraz trzeba oddawać gotowe studia prognostyczno-planistyczne, no i traciliśmy wielką szansę, w sumie kilkaset milionów. Co mamy w zamian? No mamy w zamian budowę wieżowca, biurowca, budynku biurowego w Zielonej Górze pod potrzeby kilku departamentów, więc z tym można było poczekać, żeby nie po prostu te pieniądze można by było wydać w przyszłych
inaczej,
latach.
Inaczej, rozumiem.
tutaj straciliśmy kilkaset milionów złotych, no tak się nie gospodaruje. No po prostu tracimy wielkie szanse.
I jedno, krótkie, jedno zdanie Mirosław Marcinkiewicz i kończymy tę część.
Panie redaktorze, już, druga rzecz.
Jeśli mogę.
Proszę mi pozwolić jeszcze, druga rzecz.
Jedno
kończę.
Zdanie, naprawdę, bo już musimy kończyć.
To jeszcze możemy zmienić. Trzeba wpisać około 3 milionów złotych na przewozy dla przewoźników autobusowych, wojewódzkie przewozy. To jest jeszcze możliwe na tym etapie. To jest tak zwana ostatnia mila, dowóz ludzi, którzy wysiadają z pociągów, trzeba ich dowieźć autobusami w miejscach, gdzie kolej nie dociera.
Mirosław Marcinkiewicz.
Panie redaktorze, nie stać nas na inwestycje, o których mówił pan Łapiński. To są wielomiliardowe, to nie są miliony, wielomiliardowe inwestycje.
Nieprawda.
W uzgodnieniu z
gminami. Pan Mirosław, pieniędzy nie ma i nie będzie. To mówi pan Mirosław.
No przepraszam.
Panowie, my przerywamy sobie jedno zdanie. Mirosław Marcinkiewicz.
Analiza pokazała, że ani gmin, ani województwa na taką skalę inwestycji kolejowych nie stać. Po prostu wybraliśmy te linie, które możliwe są, na które też czekają bardzo samorządy i uczestniczą w tych przygotowaniach właśnie planistycznych i to mogliśmy zrobić. I jedno ostatnie zdanie. Na autobusowe dojazdy przeznaczamy aż 22, prawie 23 miliony złotych. No, możemy tylko z tego budżetu ukrawać tyle, ile mamy. Więcej nie da się.
To są panowie, pieniądze, musimy... które płyną z budżetu państwa z tytułu ustawowych...
Chodzi o kolejowe.
...w cenach biletów i to mówimy o zupełnie innej puli. O dopłatach dla przewoźników.
Jasne.
Na przewozy autobusowe, żeby dowieźć ludzi z miejscowości, gdzie nie docierał kolej do stacji kolejowych. I tyle.
Stawiamy kropkę. Dojechaliśmy do końca tej części.
U nas to się jeszcze nie udaje.
Dojechaliśmy do końca tej części, stawiamy kropkę, za chwilę kolejni goście. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Pana i wszystkich słuchaczy.
Samorządne lubuskie, witamy po przerwie. Mamy przedstawicielkę samorządowego lubuskiego, Aleksandra Mrozek, już z nami, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami także przedstawiciel Lewicy, Tadeusz Jędrzejczak.
Witam, dzień dobry, witam panią radną, witam pana redaktora, witam państwa.
To zostanie przy tym budżecie województwa lubuskiego. Szanowni państwo, jak państwo oceniacie to zestawienie? Czy możecie teraz powiedzieć, że będziemy głosowali, to jest nasz budżet? Czy jeszcze się zastanawiacie? Aleksandra Mrozek.
Szanowni państwo, prace nad budżetem trwają. Na razie jest to faza projektu. Projektem się zapoznałam. Do budżetu złożyłam wnioski. Oczywiście nie znalazłam swoich pozycji w budżecie. Dostałam odpowiedź ze stosownych departamentów. Odpowiedź brzmi tak. Wskazany wniosek nie, bo nie. No dzisiaj jestem jeszcze na spotkaniu na Forum Lubuskich Innowacji, ale wczoraj budżetowi było poświęcona część tego spotkania. Chcę powiedzieć, panie redaktorze, że to nie chodzi o liczby, które teraz będziemy przytaczać, ale o atmosferę, jaka jest przy pracach nad budżetem. Z ogromnym zażenowaniem powiem, że tak. Zainteresowanie radnych tym budżetem było takie, że na 30 było nas 11. Nie przyjęło zaproszenia, rozumiem, czy nie uczestniczyło w tym przedstawiciele, ani Klub Prawa i Sprawiedliwości, nie było też bezpartyjnych. A dyskusja, która się rozpoczęła i pierwsze pytanie, które zostało zadane przez radnego koalicjanta, to z drugiej strony przez większego koalicjanta, odpowiedź miała miejsce taka oto. Możemy dać, a możemy zabrać. No skoro tak, to nie było sensu uczestniczenia w dalszej dyskusji. Ja oczywiście się nie poddaję. Skierowałam pytania w dwóch interpelacjach do tych odpowiedzi, które otrzymała. Dlaczego nie, bo nie? I co w zamian proponuje zarząd województwa, skoro moje wnioski nie znajdują akceptacji? Co do budżetu, żeby się odnieść jeszcze i pokazać tę atmosferę, która nigdy nie była tak paskudna, tak ciężka, tak niemerytoryczna. Bo żeby nie rozmawiać o merytoryce, to aktywiści, radni aktywiści przekierowali tę dyskusję na relacje z prezydentem miasta. Więc opuściliśmy. To już się w tym momencie powtarza. Natomiast co do budżetu i tych wniosków, które składałam. Panie redaktorze, szanowni państwo, jak trzeba być malutkim, żeby nie uwzględnić wniosku, który składam od 3 lat, żeby na nagrody kulturalne marszałka województwa przeznaczyć większą kwotę. Jak rozpoczęłam swoją kadencję, to było 18 tysięcy. Wstyd. Więc udało mi się, nie wiem jaki cudem, do 30 podnieść. I tak sukcesywnie proszę. Odmowa jest. Proszę porównać. Dorobek całego niekiedy życia. Tu lokalnych naszych twórców kultury. Sprowadzamy do politycznych akcentów, kiedy uczeń szkoły podstawowej dostaje nagrodę za swoje obowiązki, za którego doceniam, że tak fajnie wypełnia.
Jasne.
Rocznie 6 tysięcy podstawówki, a my mamy dla kilkunastu wniosków złożonych kwotę do podziału 30. A proszę teraz jeszcze zestawić to z kwotą na promocję województwa, na którą się przeznacza ponad 27 milionów. A zatem, czy nie najlepszym promotorem naszego województwa, ambasadorem są ludzie, którzy tu mieszkają, żyją, którzy tworzą na rzecz naszego regionu. To jest dla mnie mało skoro.
Do promocji może odnieść się...
Jako traktowanie turystyki. Turystyka nie jest Platformy Obywatelskiej, PiS-u, ona jest nasza. Żeby nie znaleźć środków, gdzie 27 milionów przeznaczamy na promocję, żeby organizacja...
Pani Radna, muszę pani przerwać.
Nie miałaby, już tylko kończę zdanie, nawet na jeden etat, który służyłby wszystkim, którzy w obszarze turystyki działają. Podobnie organizacja
Więc...
na rzecz turystyki. Panie redaktorze, 100 tysięcy podzieli.
Mamy turystykę. Mamy turystykę. Tadeusz Jędrzejczak cierpliwie czeka na swoją kolej. Turystyka, promocja, ma pan się do czego odnosić, Tadeusz Jędrzejczak?
No po pierwsze chcę powiedzieć, że pani Ola Ambrozek nie ma prawa mieć pretensji do zarządu o pracę nad budżetem, dlatego że budżet jest własnością zarządu województwa, jak i każdego samorządowca, burmistrza, prezydenta, czy też wójta do 15 listopada. W tej chwili budżet jest własnością sejmiku, jest własnością radnych i to radni zadecydują o jego ostatecznym kształcie. Sprawa druga, o której chciałem powiedzieć, no logika funkcjonowania samorządu polega na tym, że pani Aleksandra Mrozek, jak i kilku innych radnych zasiadali w klubach, które tworzyły koalicje i to te kluby miały większość sejmiku i one decydowały o kształcie budżetu i tak będzie w tej chwili, że koalicja ustaje ostatecznie, które wnioski poprzeć, a które nie, no byłoby absurdem, gdyby to opozycja decydowała o kształcie budżetu, a nie koalicja, która w sejmiku jest. Sprawa następna dotycząca tych elementów, o którym pani Aleksandra mówi. Oczywiście będziemy o tym rozmawiali. My wyjaśnialiśmy, skąd się biorą te środki finansowe na promocję regionu. W tym są znaczna część, większość tych pieniędzy idzie na pomoc i funkcjonowanie lotniska Bawimoście. Jeżeli chodzi o te drobne sumy, na pewno do tego wrócimy, bo będą trwały, że ja mam już zaproszenie na komisję ziemi. I każdy z tych wniosków, który jest przedstawiane przez rady, będzie rozpatrywane, ale proszę nie oczekiwać, że...
Tak, za chwilę po jednym zdaniu. Oczywiście, dokończy Tadeusz Jędrzejczak. Proszę bardzo.
Proszę nie oczekiwać, że procedura będzie inna, bo taka procedura jest w całym kraju i na tym polega istota funkcjonowania władzy publicznej, że większość zarówno w parlamencie, jak i w samorządach podejmuje decyzje o charakterze finansowym. I ostatnia uwaga, jaką mam. No budżet jest na ponad 700 milionów złotych. Po raz pierwszy zwiększyliśmy budżet o blisko 100 milionów złotych, z których te wszystkie środki idą na utrzymanie, remonty i rozbudowę dróg. I ostatnia uwaga o budżecie związana zarówno z Krajowym Planem Odbudowy, jak i z pieniędzmi pomocowymi. Myśmy zakończyli negocjacje jeżeli chodzi o kształt tych dokumentów. Nie mamy, jak Państwo wiecie, odpowiedzi z Brukseli. Pieniądze nie są uwolnione, a tutaj w budżecie województwa są środki, jak i w budżetach samorządów innych szczebli, są środki finansowe na wkłady własne i na realizację tych projektów. I dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli całościowy ogląd sytuacji, a więc również dziesiątki milionów euro na potrzeby zadań, które u nas są, dopiero wtedy całościowo będziemy mogli spojrzeć na budżet. No, o tych wnioskach, o których pani radna mówi, na pewno będziemy dyskutowali zarówno na komisji, jak i na posiedzeniu sejmiku.
Krótko, Aleksandra Brozek. Oczywiście, panie, proszę bardzo.
No, proceduralnie wytłumaczył pan to, co jest dla wszystkich oczywiste, że koalicja rządząca to koalicja, która ostatecznie zadecyduje o kształcie, a potrzeby w zakresie zadań, które mogłyby być realizowane przez województwo, są potrzebami nie tylko koalicji, ale wszystkich mieszkańców, którzy są reprezentowani też przez inne kluby. Uspokajanie, że będziemy rozmawiać na komisjach, mam przyjemność przez 3 lata rozmawiać o komisjach, mało tego pisać i otrzymywać odpowiedzi. Możemy sobie porozmawiać, ale był pan na ostatniej sesji i aktywista radny Platformy Obywatelskiej odpowiedział, wy to sobie możecie tam pogadać. To jest nagrane przez transmisję sesji. Więc obiecywanie, że będziemy rozmawiać. Nie może być tak, że w budżecie nie znajdą się propozycje innych poza, że tak powiem, waszymi, czyli koalicji rządowej.
Ale pani Olu,
jedno zdanie to Tadeusz Andrzejczak.
Pani z tego zrezygnowała i do kogo ma pani pretensje? No?
Do kogo mam pretensje? Właśnie do państwa, którzy jesteście hermetycznie zamknięci na sugestie innych osób, bo warto przynajmniej rozmawiać, a rozmawiać państwo nie potraficie. Ja akurat nie o panu marszałku, bo naprawdę z całą sympatią i szczerze rozmowa zawsze jest przyjemnością, może nie dochodzi do konkretu.
Pani radna, mamy dosłownie 1,5 minuty. I ja po jednym zdaniu chciałem komentarza a propos tego, co wydarzyło się wczoraj. Chodzi mi o ten pakiet antyinflacyjny. Naprawdę po jedno, dwa zdania proszę o komentarz. Pytałem państwa poprzedników. Chciałem też zapytać państwa. Dla pani 30 sekund. Co pani sądzi o tych propozycjach, które usłyszeliśmy, jeśli chodzi o rzecz, która nas wszystkich dotyka, czyli inflację, wzrost cen? Proszę bardzo.
No ja myślę, że sterowanie inflacją w taki sposób to nie jest akurat to, do czego ja bym się odniosła pozytywnie, bo co to znaczy, że będziemy obniżać, podnosić? Te kwestie musi regulować rynek. No mamy taką dużą podaż pieniądza na rynku, że generalnie już nikt nie panuje nad cenami, które nam proponują. Tutaj od artykułów spożywczych, paliwa, o którym pewno pan zmierza do tego, poprzez wszelkiego rodzaju usługi. A zatem ja na przykład patrzę z takim przerażeniem, no jak to będzie. Będziemy palcami wskazywać, co możemy obniżyć, co nie możemy obniżyć. Nie jestem tym za rozwiązaniem.
Tadeusz Jędrzejczak.
Mechanizmów rynkowych.
Tadeusz Jędrzejczak.
No ja myślę, że to niestety nie jest krok w dobrą stronę, dlatego że zwiększy się podaż pieniądza na rynku, a to spowoduje zwiększenie napisu inflacyjnego i z inflacją, poza tym, że ceny krótkotrwałe, bo ten, jak mówił wczoraj premier, ten zabieg, który jest proponowany przez premiera, ma być na 3 do 5 miesięcy, z tego co pamiętam, więc potem inflacja wybuchnie i ceny pójdą do góry ponownie do tego samego poziomu. I ja sądzę, że bez rozwiązań systemowych Narodowego Banku Polskiego, bez niestety przykręcenia finansowej śruby, za przeproszeniem, to dotyczy kredytów, upływu pieniądza i systemu podatkowego i tak dalej, nad inflacją nie zapanujemy. I stąd myślę, że dane są techniczne zastosowane przez pana premiera i przez rząd i jest zabiegiem krótkotrwałym, obliczonym na krótkotrwały efekt, a być może na wiosenne wybory, które Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje z uwagi na brak większości w Sejmie, bo ja myślę, że to jest temu dedykowane to zagranie, które w tej chwili ma miejsce. Na pewno w długotrwałym przedziale czasowym, znaczy w długotrwałej perspektywie czasowej, ten zabieg nie przyniesie efektu w postaci obniżenia inflacji.
To była opinia Tadeusza Jędrzejczaka z Lewicy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A brała w niej udział także Aleksander Mrozek, samorządowe lubuskie. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
11,5 minuty do godziny 13. Kolejni goście, Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie.
Witam pana redaktora, witam radę słuchaczy.
Panowie, to co sądzicie wy o budżecie województwa? Tworzycie, powiedzmy, koalicję, więc tworzycie też budżet, jak mówił Tadeusz Jędrzejczak przed chwilą, ale słyszeliśmy konkretne zarzuty. Już mowa była na przykład o tym budżecie na promocję, była też kwestia turystyki, słuchania się radnych opozycyjnych, no ale budżet jest. Jak go oceniacie? Sławomir Kowal.
Wie pan co, całkiem uczciwie panu powiem, że po tej lekturze, którą przestudiowaliśmy z moimi przyjaciółmi z klubu bezpartyjni, samorządowcy, a to było przestudiowanie takie szybkie bardzo, nie wnikaliśmy jeszcze za bardzo w szczegóły, no budzą kontrowersje niektóre rzeczy. Na dzień dzisiejszy ten budżet w tej postaci i po otrzymaniu odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy jako klub od departamentów co do propozycji budżetowych, no budzi nasze zastrzeżenia. W poniedziałek mamy spotkanie.
A co konkretnie? Co konkretnie? Przepraszam, że przerywam.
Wie pan co, no, nasze propozycje nie są uwzględnione. Propozycje dotyczące gospodarki, ochrony zdrowia, innowacji. To są bardzo skromne rzeczy. My nie wariujemy. My wiemy, na co województwo stać. I będziemy na ten temat rozmawiać z zarządem województwa i zobaczymy, w jaką stronę pójdą te rozmowy. Także na dzisiaj na pewno budzi to zastrzeżenia. Chcemy więcej, bo z jednej strony mamy wzrost budżetu, no nie mały, bo o 200 milionów. Z drugiej strony no te pieniądze są jakby z góry zapisane na określone cele. Są wzrosty choćby na wydatkach sejmikowych, bodaj o 500 000, jak ja pamiętam. Na promocję nie wspomnę, bo to wszystkie media o tym no donoszą. Aczkolwiek musimy powiedzieć, że większość tej promocji, czy większa no połowa, to jest port lotniczy, no Babimo.
Tak, dopłaty do biletu.
Tak. Więc wie pan, w poniedziałek będziemy rozmawiać, na dzisiejszy mamy bardzo duże uwagi jako klub. Te uwagi są na tyle duże, że w tej postaci budżet jest dla nas nie do zaakceptowania.
Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No my jako klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyliśmy też wnioski do budżetu na rok 2022. No troszeczkę może mamy inne zdanie niż tu mój przedmówca Sławek Kowal. No bo z naszej większość wniosków została zaakceptowanych, tylko my tutaj, można powiedzieć, jeśli chodzi o współpracę z samorządami czy z Stowarzyszeniami Pożytku Publicznego, proponujemy mniejsze środki finansowe, które chcielibyśmy, aby zostały zabezpieczone w budżecie. No i większość z nich udało się powprowadzać, czyli Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy Departament Infrastruktury Społecznej, Departament Rolnictwa będzie te wnioski obsługiwał. No, ogólnie no, nie jest tak, że uważamy, że budżet jest zły. Z tych naszych wniosków, które żeśmy złożyli, większość została pozytywnie zaopiniowanych. Są też nowe propozycje, które żeśmy tutaj złożyli jako klub PSL-u, które chcemy, żeby w tym roku się pojawiły po raz pierwszy. Niektóre są kontynuowane, tak jak tutaj jeszcze mógłbym z dwa zdania powiedzieć o kontynuacji niektórych programów Lubuska od Nowa Wsi, która funkcjonuje. Po raz drugi będziemy wspierać pszczelarzy na węze pszczelą, które w tej chwili mowa jest o tym, że Lubuski jest krainą wina i miodu. Na wino sporo środków idzie, na miód trochę mniej i tutaj przy naszym zaangażowaniu troszeczkę więcej środków na to też pszczelarze będą odczuwali. Jak również w tamtym roku po raz pierwszy udało nam się zaproponować środki na lubuską bazę sportową, której się cieszył program bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów. W tym roku też mamy tu wpisane 3 miliony lubuska baza turystyczna, czyli też tutaj w jakiś sposób w turystykę też chcemy inwestować. Jest ponad 500 000 wsparcia. Jeszcze jeśli chodzi o inne takie wnioski, to tutaj akurat w rozmowach z prezesem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mamy program nawadniania boisk piłkarskich, który jest chyba, jakby jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o w skali kraju. Tutaj akurat prezes chwali się w centrali, że województwo lubuskie wspiera sport czy nawadnianie boisk piłkarskich, no i inne samorządy tego nie robią. No cieszę się, że też sporo środków idzie na związanych z remontem dróg czy obwodnic. No też są środki, które nie ukrywam, dobrze się wpisują, jeżeli chodzi tutaj w tej chwili mowa jest o wsparciu dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące ścieżek rowerowych. Jeżeli samorządy będą chciały korzystać, mamy też tu w budżecie wpisane około 5 milionów złotych. No jest też dalsza kontynuacja dla Lubuskiej Rady Samorządowej, 6 milionów złotych dofinansowania. Czyli ogólnie tematy są. No i też taki nowy program w tej chwili Działkowiec. Chcemy tutaj jako klub zaproponowaliśmy do budżetu, aby wspomóc działkowców, czyli rodzinne ogrody działkowe wsparciem. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania się regulaminu, no i myślę, że ten projekt też ujrzy światło dzienne.
Rozumiem. Ja tylko to pytam jeszcze pana Sławomira Kowala, bo mówi pan, że będziecie rozmawiali i będziecie w sprawie budżetu jeszcze tutaj prowadzić rozmowy. Jeżeli się nie udam, to co? To nie poprzecie?
Wie pan co, no my nie jesteśmy nokożuszkiem i nigdy nie mówiliśmy, że będziemy nokożuszkiem do lakmusowym w układankach no partyjnych, jak najdalej od polityki, choć oczywiście uczestniczymy w tej polityce, bo nie da się nie uczestniczyć. Sejmik Województwa Lubuskiego to jednak jest złożony z określonych partii politycznych. Takich bezpartyjnych, jak widzimy, można mieć gdzieś, ale my nie po to jesteśmy, jeszcze raz, żeby nie po to, że tak powiem, dawaliśmy swoje logo i swoją twarz, żeby tylko uspokoić atmosferę tego no puczu, który trwał w województwie lubuskim, ale my mamy konkretne propozycje w gospodarce, z innowacjami związane z ochroną zdrowia, w OZE i wielu, wielu innych aspektach. Wie pan, ja doskonale wiem i wiemy, że jeżeli nie ma się członka no zarządu, no to ciężko jest dbać czy pilnować swoich interesów, tak to nazwijmy, jak to mój kolega przed chwilą no, powiedział, że mają i pilnują. I chociaż jak najdalej od używania słów swoje interesy no polityczne, my chcemy pokazać inną jakość. Chcemy poprzez to, że jesteśmy w tej koalicji wojewódzkiej, też dać nowe spojrzenie na całokształt gospodarki, na to, co jest ważne, na to, żebyśmy też w innym aspekcie zajęli się innowacjami. Ja wiem, że to ma być budowane centrum innowacyjne, wiele innych rzeczy, tylko my mówimy o mniejszych projektach, o tego, żeby zacząć, żeby pokazywać się już z tej strony innowacyjnej gospodarki, żeby troszeczkę kapitał ludzki, który jest olbrzymi, osobowo w Urzędzie Marszałkowskim, żeby troszeczkę ta praca była nastawiona na konkretne cele.
Rozumiem.
A wiemy, że dzisiaj najważniejszą rzeczą wszędzie, w każdej gałęzi, to jest kapitał ludzki. On musi być, on musi prezentować wysoki poziom.
Panowie, to pytanie zadawałem poprzednikom, zadam i wam. Poproszę o zwięzłe, krótkie odpowiedzi. Mamy dosłownie 3 minuty, także po półtorej minuty dla każdego z panów. Chodzi oczywiście o tarczę antyinflacyjną, bo to dotyczy nas wszystkich. Jak panowie oceniacie, jako też mieszkańcy, nie tylko jako radni, to, co zostało zaproponowane? Zbigniew Kołodziej.
No szczerze mówiąc, nie miałem okazji wysłuchać tej informacji na tej tarczy antyinflacyjnej. To, co pan redaktor akurat słuchałem wcześniej wypowiedzi poprzednich radnych. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to na pewno tutaj z tą inflacją jest dosyć duży problem. Przede wszystkim tutaj prowadząc gospodarstwo rolne, najbardziej się odczuło już, jeśli chodzi o nawozy, to wcześniej już ponad 300% w skali rok do roku podrożał nawóz, którego nie ma w tej chwili. Odczuwa się wyraźnie też skok energii elektrycznej. No te wszystkie nośniki zaczynają być dokuczliwe, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Czy tutaj, no ciężko mówimy się odnosić, skoro właśnie nie miałem okazji wysłuchać, ale...
A czy nie odnosić, tylko oceniać to, co zostało zaproponowane, bo to chodzi o pana ocenę.
No, tego, jak pan redaktor tutaj wspomniał, no nie miałem okazji wysłuchać, dlatego mi ciężko się odpowiadać. Tylko wysłuchałem poprzedników mniej więcej, o czym było wspomnienie, a tutaj no nie miałem okazji. I na pewno sytuacja, jeśli chodzi o inflację, jest niebezpieczną sytuacją na rynku i oby starał się rząd zmniejszyć, czy wyhamować tą inflację, aczkolwiek uważam, że to będzie ciężko zrobić, bo jednak zostało wszystko rozkręcone i ta inflacja cały czas z dnia na dzień się poszerza. Jedynie jeżeli chodzi o co inflacja nie obejmuje, to trzodę chlewną, która cena jest sprzed 20 lat.
Sławomir Kowal.
Ja nie słuchałem, co mówi przedmówca. Powiem jako no, finansista, jako bankowiec, wie pan. No, ja
i o to mi chodzi.
Kilka lat temu, jak mówiono, by nie zjadać swojego ogona. No i to jest taka główna no, zasada. No niestety wolałbym nie mówić dzisiaj o tarczy antyinflacyjnej, ale żeby nie mówić, to trzeba no, panować. Trzeba panować nad gospodarką. Trzeba mieć te rygory, te bramy i zapięte. No w tej chwili, jeżeli rozmawiamy o tarczy antyinflacyjnej, czyli mleko się rozlewa już od wielu, wielu miesięcy, a nawet i lat, bym powiedział. No i teraz zapanować nad tym będzie niezwykle no, ciężko. Czy te 5 miesięcy wystarczą, jak to powiada rząd? Nie wiem, jestem pesymistą. Natomiast no dobrze, że w ogóle cokolwiek zaczęto robić i może pewnie to jakimś tam no, nas wszystkich mieszkańców wspomoże. Na stacjach paliw będziemy płacić chyba mniejsze rachunki za tankowanie.
Jeśli chodzi o energię, to zobaczymy, bo to się różnie układa.
Jeśli chodzi o energię, to zobaczymy, ale patrząc na to, że Niemczech... No,
musimy już kończyć.
Proszę państwa, nie jestem takim optymistą.
Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
I Zbigniew Kołodziej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja nazywam się Marcin Sasin, Kamil Tumulec realizował audycję. Dziękujemy pięknie, do usłyszenia.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.